z rodziną mi do twarzy.
Bardzo obszerny temat, prawa i obowiązki dzieci i rodziców. Mówiliśmy trochę o tym, jakie prawa mają dzieci, jakie obowiązki mają rodzice. Teraz chciałabym trochę odwrócić sytuację obowiązków dzieci wobec rodziców. Czy małe dzieci, małe, nastoletnie, mają obowiązki wobec rodziców? Takie prawnie zapisane?
Zgodnie z artykułem 103 czysty dochód z kodeksu rodzinnego opiekuńczego, czysty dochód z majątku dziecka powinien być przeznaczany na utrzymanie i wychowanie dziecka oraz jego rodzeństwa, które wychowuje się razem z nim, nadwyżka zaś na inne uzasadnione potrzeby rodziny. To oznacza w praktyce, że jeżeli nasze dziecko będzie miało mieszkanie czy kamienicę, którą można wynajmować i osiągać z niej dochody, to w momencie uzyskania przez dziecko pełnoletności kamienica czy mieszkanie musi wrócić do niego w stanie niepogorszonym, ale ten cały dochód, który otrzymujemy, to on służy wspieraniu rodziny. To wynika z takiej ogólnej zasady prawa rodzinnego, która mówi o równej stopie życiowej całej rodziny, czyli nie jest tak, że to jedno dziecko miałoby mieć lepiej. Odnosi się to również do odpowiedzialności za siebie całej grupy rodzinnej i dlatego takie małe dziecko, kiedy będzie posiadało majątek, już może być podmiotem, kimś, kto będzie uczestniczył w finansowaniu rodziny.
Ale tam jest zapis, że po osiągnięciu pełnoletności.
Nie. To dotyczy dziecka, a dziecko to jest zgodnie właśnie z konwencją o prawach dziecka, osoba do 18 roku życia, czy do uzyskania pełnoletności. I dlatego można go obracać na utrzymanie i wychowanie dziecka, a po pełnoletności musimy oddać tą substancję tego majątku, czyli to mieszkanie. Czyli ja zawsze mówię, że warto utrzymywać to mieszkanie zawsze z pierwszych tych pieniążków, żeby oddać, ponieważ gdybyśmy oddali je w złym stanie, to dziecko ma roszczenia wobec rodziców o oddanie mu tego w ciągu roku od osiągnięcia pełnoletności. I rzeczywiście takie sprawy też bywają, bo rodzice potrafią ten majątek dziecka, który na przykład dziecko ma po dziadkach, zniszczyć. Bo każda tam sprzedaż czy czynności tak zwane przekraczające zwykły zarząd wymagają zgody sądu, a takie zwykłe czynności to można pozadłużać i tak dalej. Dziewczynka obudziła się z tym, że mieszkanie, które miała po dziadku, jest przez mamę totalnie raz, że zniszczone, dwa, że pozadłużane i teraz ona wchodzi w życie już z obciążeniami pod tytułem, że wszyscy jej szukają kogoś.
Czyli ma to na celu gdzieś ochronienie praw tak. dziecka. Tomek, widzę, zrobił przegląd całego majątku.
Ja zrozumiałem tutaj, że to może nie aż o takie prawa obowiązki chodzi, tylko bardziej o te posłuszeństwo na przykład,
To jest jakby, wiesz, prawnie, to jest prawnie już zagwarantowane, tak?
No ale tam w tej konwencji tam było, nie? Że dziecko ma obowiązek uczestniczyć, pomagać w utrzymaniu gospodarstwa. Tutaj że na przykład dbać o tą stopę taką życiową, nie? Czyli na przykład sprzątać ten swój pokój, żeby nie było dysproporcji pomiędzy czystością salonu a jego pokoju, nie?
Bo jeśli rozumiem, nie ma kamienicy, to ma sprzątać pokój. To jakby funkcjonujemy wobec tych możliwości, które mamy.
No ale ja to tak rozumiem, nie? Że właśnie tutaj dbanie o to, żeby na przykład nie obciążać zbytnio rodziny przez na przykład niedbanie o rzeczy. Ja tutaj wyciągam coś takiego, tak? I to jest pewien obowiązek dziecka, tak? Oszczędności, nie? Pewnego szanowania, szacunku dla dobra wspólnego, rodzinnego, nie? Właśnie posłuszeństwa rodzicom ze względu na to, że rodzice mają ten obowiązek bycia dobrymi dla dzieci i jakby dbania o ich dobrostan, o właśnie o miłość i tak dalej. W związku z tym dziecko z racji tego poddaje się do czasu uzyskania takiej pełnej możliwości dbania o siebie, nie? Tak rozumiem, nie? Że to są te obowiązki, które bardziej widzę, że dziecko powinno gdzieś głęboko mieć to w głowie. Natomiast obserwuję, że tak nie jest do końca, nie? Że dzieci jakby tutaj nie idą tak w tym kierunku, nie? Nie wiem, czy to jest kwestia, że się o tym nie mówi na zewnątrz, czy się właśnie bardziej akcentuje te prawa. Nie? Czy to, nie wiem.
Wiesz, to dzieci też nie mają takiej świadomości może tego, że coś kosztuje tyle i tyle, że ty wziąłeś kredyt, żeby tą piękną łazienkę sobie wytyczkać i że się trzy płytki potukły, to dla dziecka w ogóle nie jest problem, bo upuściło suszarkę, tak? Przecież możesz sobie je wymienić w każdej chwili. Bo myślę, że nie mają takiej świadomości, że ty musiałeś się zadłużyć, że myślałeś, że to będzie na 20 lat, a nie na 2.
Dzieci mają takie pojęcie właśnie, że tak jak kiedyś z dziećmi rozmawiałem, że praca taty polega na tym, że on wychodzi z domu, wraca i są pieniądze, nie? Że na tym polega praca, na wyjściu z domu i przyjściu. I oni też przecież mogą wyjść z domu i przyjść, nie? No i jakby, no ja właśnie o tym mówię, tak, że no jednak kiedyś chyba, nie wiem, ja miałem większe poczucie, właśnie może dlatego, że rodziców nie było, obydwu, nie? I ja, jak nie było rodziców, to musiałem sobie jedzenie chociażby zrobić, nie? Albo zjeść, czy podgrzać, no nie było mikrofalówki, nie? Więc to była dosyć trudna czynność, nie? Podgrzanie
z
jedzenia.
Z użyciem ognia.
Z użyciem ognia właśnie, nie? Z rozpalaniem ogniska dachowego, nie? Więc, więc może ta świadomość była jakaś większa właśnie tych obowiązków względem, nie? A dzisiaj, kurczę, no nie wiem.
Ale ja wcale nie widzę, że nasze dzieci nie mają świadomości obowiązków.
Ale ja nie mówię o naszych dzieciach.
Aha. Ale widzę, że one dzieci mają świadomość obowiązku, ale mają już świadomość, że im się to wcale nie podoba. Ja nie chcę tego robić. I te obydwie świadomości w nich funkcjonują równolegle.
Ale same, czasami ja też chyba na tym, że to chyba my czasami odbieramy im te obowiązki, bo nam się wydaje, mnie się wydawało na przykład do niedawna, że nasza najmłodsza niunia, czteroletnia, to nie umie sprzątać w swoim pokoju, że jednak trzeba jej częściej pomagać.
A Michał jest mistrzem sprzątania.
No i tatuś właśnie ostatnio kazał jej posprzątać. Ja już prawie tam zmiękłam, bo ona tam szlocha w swoim pokoju. Nagle zrobiła się cisza i woła nas: mamo, mamo! Błysk. Ja byłam w szoku. Ja byłam w szoku, że nawet nie ma jednej zabawki.
Pokazała, że potrafi.
To prawda, powiedziała, że to mi się za nią posprzątał, no ale było posprzątane.
Brawo, Andrzej.
Jakie obowiązki wasze dzieci mają? Jakie obowiązki wasze dzieci mają wobec was? Jakie wy macie wobec rodziców? Trzymajmy się najpierw jeszcze wasze dzieci. Wasze dzieci wobec was.
Wobec nas. Nasze dzieci mają obowiązek, którego nie lubią, jak każde dzieci, czyli muszą sprzątać w chałupie. Obowiązki mają jasne i wyraźnie wytyczone na tablicy wiszącej w kuchni, czyli codzienne obowiązki typu wynoszenie śmieci, nastawienie prania, załadowanie zmywarki oraz obowiązki sobotnie. U nas się to wykonuje wymiennie, w każdą sobotę każda dziewczyna ma coś innego do zrobienia, żeby im się nie nudziło. W tygodniu są wyznaczone jedna do zmywarki, druga.
A czy takie oprócz gospodarczych obowiązków są jeszcze jakieś inne?
No tak, jest na przykład jeden z naszych synów ma obowiązek dostarczania, zapewniania chleba w domu. Nie? Czyli on jakby ma zapewnić, żeby ten chleb był i taki, jak każdy
lubi. Ale zarobić
lubi.
Na niego nie musi.
Nie. Dostaje, znaczy, zarządza właśnie pieniędzmi, no i też z tego zarządu ma jakiś tam udział, no bo jest już menadżerem, więc dostaje też swoją dolę z tych pieniędzy, którymi zarządza. Nie?
O, mają obowiązek meldowania się, jak gdzieś tam dojadą, żebym ja się nie musiała martwić, czy dojechały szczęśliwie. To jest taki obowiązek wobec
mnie. To jest bardzo istotne, tak? My mamy obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i opieki. I jak to działa w drugą stronę, prawda?
No, opiekują się młodszą siostrą, na przykład teraz. Mhm. I bardzo wam dziękuję, dziewczyny.
Nie, ale mówię właśnie o tym, tak, że skoro dzieci mają prawo do takiego rozwijania swoich pasji, zainteresowań, wyjść i tak dalej, to o co pytałam wcześniej, czy na prawo przypada obowiązek, to też jakby czy z automatu nie mają obowiązku informowania rodziców, gdzie są, kiedy wrócą i co się z nimi dzieje.
No u nas też jest to obowiązek dbania o swoją edukację. To oczywiście zależnie od tego, w jakim wieku dziecko jest, ale nasze dzieci się uczą w domu i nasz najstarszy praktycznie wziął to w całości na siebie. On sam sobie dozuje wiedzę, on sam decyduje, kiedy będzie zdawał swoje egzaminy, on sam stara się określić, jak się będzie uczył, czyli tam marudzi, że może jednak ktoś z niemieckiego by przyszedł i go uczył, bo to niemiecki nie lubi. Ale to on ma to na głowie. Tak samo, no młodsze dziewczyny to już trochę inaczej, bo są młodsze. Ale też na nich to spada, ponieważ taka była umowa, że jeżeli one chcą się uczyć w domu, to ja niestety nie jestem w stanie wszystkiego ogarnąć. I to musi spaść na nie, więc to jest też taki obowiązek dla nich.
Wy jako już dorośli, obowiązki wobec starszych rodziców, bo to jest też taki ważny element, no, z którym na jakimś etapie życia trzeba się zmierzyć, tak? Długi czas korzystamy z pomocy rodziców, różnej bardzo, no i przychodzi taki moment, kiedy trzeba się opiekować, trzeba pomóc. Różnie to pewnie w różnych sytuacjach życiowych wygląda, ale prawnie jak to wygląda? Czym musimy się liczyć?
Cała rodzina ma jakby obowiązek wzajemnego wspierania się i ten obowiązek, on nazywany jest obowiązkiem alimentacyjnym, obciąża wstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem. Jest taki przepis, który studenci uwielbiają, bo jest taki właśnie bardzo skomplikowany. W gruncie rzeczy chodzi o to, że wszyscy, którzy jesteśmy połączeni więzami krwi, mamy jakąś odpowiedzialność za siebie finansową i ona przebiega głównie w linii prostej i dotyczy też rodzeństwa i na rodzeństwie się jakby kończy. Są też takie nietypowe obowiązki alimentacyjne, na przykład przykład pasierba względem ojczyma, ojczyma względem pasierba i tak dalej, i tak dalej. Dlatego w każdej chwili dorosły rodzic, którego prawa nie będą, dorosły, starszy rodzic, którego dzieci nie będą dbały o niego same z siebie, może wystąpić z roszczeniem alimentacyjnym do dzieci, do wnuków i oczekiwać wsparcia. Natomiast, no, tak jak mówimy, naturalnie powinno to przebiegać tak, że po kolei najpierw ktoś pomaga nam, potem my pomagamy dalej.
Czy to są częste sytuacje występowania na drogę prawną? Takich sytuacji?
Powiem szczerze, że w drodze do tego Wrocławia, na tą konferencję, o której wspominałam, przeanalizowałam sobie orzecznictwo naszych sądów od roku 2008, okręgowych z całego kraju, i byłam zaszokowana tą lekturą, gdyż rodzice, którzy totalnie nie zajmowali się swoimi dziećmi, do tego stopnia, że dzieci były oddawane, krzywdzone, bite, co wynika z ustaleń sądu i uzasadnień tych wyroków, z pełną śmiałością występują alimenty. Na szczęście Kodeks Rodzinny Opiekuńczy od 2008 roku przewiduje taki artykuł 144 ze znaczkiem 1, mówiący o tym, że jeżeli ta alimentacja jest niezgodna z zasadami współżycia społecznego, to sąd może powiedzieć nie. Nie pomagałeś, nie ułożyłeś, nie troszczyłeś się, nie dbałeś, nie kupowałeś komórki, nie będziesz teraz alimentowany. I to jest dobre. Natomiast takie dwa słowa na temat tego, że niestety ustawa pomocy społecznej nie podążyła tym trybem. Została zmieniona teraz, w 2015 roku, to jest świeża zmiana. I zwalnia z opłat za domy pomocy społecznej tylko te dzieci, których rodzice byli pozbawieni praw rodzicielskich. Czyli jeżeli rodzice albo placówka, albo drugi rodzic nie zadbali o to, żeby tego złego rodzica, w cudzysłowie, no nie w cudzysłowie, rodzica złego, pozbawić praw rodzicielskich, to taka osoba będzie ponosiła koszty utrzymania tego dziecka w domu pomocy społecznej. Też zawiązał się jakby pomysł na to, żeby po raz kolejny wnioskować o zmianę tej ustawy, ponieważ ona krzywdzi ludzi. I na Opolszczyźnie mamy przykłady, nawet prawie 120 osób się zebrało, które chciało się buntować przeciwko takiej regulacji, spodziewając się tego, że te opłaty będą naliczane wobec ludzi, którzy, no, krzywdzili, i nagłówki gazet brzmiały utrzymywać oprawcę i tak w tym duchu. I w sumie była to wcale niesłuszna sprawa. Także jest ta odpowiedzialność, która wynika z pokrewieństwa, a nie z relacji. I to jest jakby niedobre.
No ja myślę, że ja bym tutaj odwrócił tę zasadę, którą powiedziałem w stosunku do dzieci, nie? Że jeżeli już masz możliwość zadbania o swoje potrzeby, to się zajmij, nie? I to jest obowiązek dziecka, a teraz wobec rodzica jest analogiczny, tylko odwrotnie. To znaczy, jeżeli rodzic już nie jest w stanie się czymś zająć, to ja powinienem się tym zająć, nie? Czyli tak to postrzegam. W
takiej prostej zasadzie.
Tak, natomiast tutaj kto ma się zająć, czy na przykład, czy brat, czy siostra, czy ja, no to tu już jest kwestia, to pewnie tak samo jak podział majątku i tak dalej, nie? Że to jest myślę, że jeżeli jest zdrowa rodzina, to po prostu trzeba ten dialog prowadzić od początku, i on tam gdzieś od, właśnie jeżeli zaczął się w rodzinie, kiedy byliśmy dziećmi i dobrze był prowadzony, no to później nie ma problemu, żeby się dogadać, jest to naturalne, że każdy chciałby się zająć po prostu rodzicem, nie? Natomiast jeżeli jest problem właśnie, no to tutaj pewnie też jakieś regulacje mówią, kto się ma tam tym, tak. Że jeden na przykład się zajmuje i czynnie się opiekuje, a inni na przykład dają pieniądze na lekarstwa czy coś tam, no nie wiem, no,
ale można,
to
tak,
jakoś
tak...
ze sprawiedliwości to chyba
tylko
wynika.
Tak dzisiaj, tak pani Magdo, tak dla przeciwwagi tych patologicznych sytuacji rodziców, akurat słyszałam taką sytuację, w jednym z polskich szpitali znajduje się, no, taka seniorka, rodu już mama, matka dwóch synów, i wiem, że tam pielęgniarki są w dużym szoku, takim bardzo pozytywnym, bo tam się okazuje, że cała rodzina jakby jest tak skrzyknięta i tak zorganizowana, że ta babcia nie jest praktycznie sama, tam po prostu porobili dyżury, podzielili się obowiązkami, więc takie sytuacje też mamy, nie? I to myślę też warto podkreślać, i one cieszą. Konsekwencje niewywiązywania się ze swoich obowiązków rodziców wobec dzieci i potem dzieci wobec rodziców. Czasu mamy niewiele, może tak spróbujmy tylko jakby uporządkować, jakie mogą być konsekwencje.
Jeżeli dziecko nie dostanie miłości, od czego weszliśmy, to nie będzie umiało nam tej miłości oddać ani przez całe nasze życie, ani wtedy, jak będziemy starzy. I to jest to, co pierwsze przyszło mi.
Czyli jakby karą dla rodzica, który nie potrafi dać tej miłości, jest to, że dziecko po prostu nie otrzyma.
Dziecko nie otrzyma tej miłości od dziecka.
Pewnie inaczej by to wszystko wyglądało, gdyby na początku tej drogi, gdyby była taka elementarna edukacja i świadomość na początku zakładania rodziny. Nie zawsze tak jest.
Chyba. Jeżeli, znaczy, no na pewno doświadczenie. Jeżeli mam doświadczenie kochającej się rodziny, to nawet jeżeli sobie z tego nie zdaję sprawy, to kiedy staję przed faktem takim, że ja muszę teraz zbudować tą moją rodzinę kochającą, to wtedy dopiero zaczynam postrzegać te wzorce, nie? Ale mam się do czego odwołać. Gorzej jak właśnie nie mam tego doświadczenia i zaczynam właśnie patrzeć na te konwencje wszystkie, no bo zaczynam gdzieś szukać, tak? Gdzieś w jakichś zapisach, ale później się okazuje, że nie mając takiej rodziny, ja nie jestem w stanie tego zrobić, nie? To pozostaje zawsze w sferze idei jakiejś niedoścignionego wzoru. Natomiast no, nie wykrzesam z siebie tego, czego nie mam. Więc no, zawsze tutaj wydaje mi się, że jeżeli dostrzegam jakiś problem, nie wiem, wyrastam z jakiegoś problemu, no to dorosłość też polega na tym, żeby wziąć taką odpowiedzialność za siebie i trafić do jakiegoś, na jakąś terapię albo do jakiejś grupy, która wsparcia, szukać właśnie, nie wiem, no chociażby małżeństw, które właśnie dobrze prowadzą swoje rodziny, nie? I czerpać z nimi wzorce, dzielić się właśnie tym wychowaniem, dzielić się właśnie też swoimi problemami, żeby właśnie nadrobić to, czego nie było gdzieś na etapie takim swojego rozwoju. I wydaje mi się, że to też jest pewien obowiązek i pewna odpowiedzialność już dojrzałego rodzica, nie?
No i też taką konsekwencją naturalną jest frustracja, bo myślę, że jeżeli jakby dzieci mogą być sfrustrowane tym, jak rodzice z nimi postępują, a rodzice mogą być sfrustrowani tym, że dzieciaki jakby nie współpracują, tak? I wtedy kończy się opowieść o szczęśliwej rodzinie, zaczyna się opowieść o rodzinie, która się nawzajem szarpie, każdy każdemu wyszarpuje swoje prawa, a wciska mu obowiązki. No i to jest pierwsza taka trudność, która gdzieś mnie się jawi i na przykład jest też jakoś tam naszym udziałem, bo nie wszystko idzie tak gładko, jakbyśmy chcieli i nie wszyscy się tak w rodzinie dogadujemy, jakby to było wskazane w wszystkich teoretycznych podręcznikach. No i to prowadzi do czego? No do takiego przemęczenia, do tego, że właśnie pali się tutaj na złączach i że człowiek przestaje być też zadowolony z tego, jak żyje i z tego... jakie ma w życiu powołanie, tak? To dotyczy zarówno i matki siedzącej w domu, jak i ojca przepracowującego się po prostu i siedzącego po godzinach, żeby wszystkim, na wszystkie potrzeby odpowiedzieć. Także, no ale to wydaje mi się, że to nie jest proste ze względu na to, że ludzie w sobie mają coś takiego jak, to się tak teologicznie nazywa skutki grzechu pierworodnego, ładnie, ale właśnie taką zadrę, która sprawia, że my jednak no, dążymy do tego, żeby nam było dobrze i niekoniecznie tylko i wyłącznie do szczęścia ludzkości i do jakichś takich górnolotnych celów, ale wciąż walczymy o to w sobie, właśnie żeby wychodzić poza patrzenie tylko na swoje prawa, a żeby odpowiedzialnie podjąć te swoje obowiązki po to, no dla dobra innych, nie tylko dla własnej korzyści, dla tego, co mi się opłaca i co jest użyteczne, ale też po to, żeby po prostu właśnie umieć współpracować w tej grupie, nie?
Ja myślę, że też, że skupiając się tylko i wyłącznie na prawach dzieci, możemy zgubić prawo do własnego szczęścia i do, mówię o szczęściu takim małżeńskim, że możemy zgubić tą więź małżeńską i wtedy, kiedy dzieci wyjdą z domu, okazuje się, że nas już nic nie łączy, bo łączyła ona zdążenie do zaspokajania potrzeb dzieci na przykład. I myślę, że to też jest bardzo duża pułapka.
Mamy społeczne, mamy psychologiczne, mamy też prawne konsekwencje niewypełnienia obowiązków.
Ja jeszcze chciałem wspomnieć o takim aspekcie tych relacji ze starszymi rodzicami, że odwraca się ta relacja, prawda? Że to dzieci zaczynają sprawować opiekę nad rodzicem, ale niestety, czasami niestety, nie idzie za tym władza, prawda? Bo dla wielu tych starych rodziców jest bardzo trudno, to jest bardzo trudna sytuacja psychologiczna, kiedy trzeba się pogodzić z tym, że trzeba przekazać władzę nad swoim życiem w pewne decyzje dziecku, prawda?
I dziecko chce
utracić jakąś część swojej autonomii, prawda? I to dziecko, które chce pomóc, no, jest bezradne, bo nie jest w stanie tej pomocy udzielić, bo rodzic mu na to nie pozwala, prawda? Na przykład dziecko chciałoby do tego rodzica przeprowadzić do siebie do domu, znaczy sprzedać mieszkanie ojca czy matki, no ale matka się nie zgadza na to.
Poczynić pewne kroki, które
dokładnie
zmienią coś
i
w życiu.
To jest problem psychologiczny i problem też prawny i realny.
I tutaj znowu jakby dochodzimy do tego, o czym Ania mówiła przed chwilą, tak, że jeśli gdzieś nie było tej pracy czy tej relacji przez całe lata, dziesięciolecia wręcz, to mało jest prawdopodobne, że w połowie życia dorosłych czy u schyłku życia rodziców cokolwiek zaskoczy. Jeszcze chciałabym na koniec krótko takich prawnych konsekwencjach, no choćby w takiej sytuacji, tak, że dzieci na przykład mają obowiązek alimentacyjny, a z niego się nie wywiązują, to co wtedy? Idą siedzieć?
Nie no, zaspokaja się te z ich dochodów, potrąca się z wynagrodzeń, jest komornik, jest egzekucja i w ten sposób to działa. I trzeba też powiedzieć, że ten obowiązek alimentacyjny dalszych krewnych innych niż dziecko, bo małoletnie dziecko ma prawo do zabezpieczenia na poziomie takim, jaki jest mu to potrzebne. Pozostali krewni mogą żądać alimentów wtedy, kiedy znajdują się w niedostatku. Czyli te nasze alimenty na naszego starego rodzica, kiedy nie będziemy świadczyć ich dobrowolnie, to nie będą jakieś zawrotne kwoty, tylko te kwoty, które pozwolą mu pokonać taką totalną biedę. Niedostatek jest definiowany jako taki poziom pomocy społecznej, już jej udzielanie, ale obowiązek alimentacyjny nasz wyprzedza obowiązki związane z korzystaniem z pomocy społecznej, że najpierw my, najpierw rodzina, a potem dopiero pomoc społeczna.
Proszę Państwa, strasznie dużo wątków przy tym temacie. Przypomnę dzisiaj prawa, obowiązki dzieci i rodziców. Gdzie szukać informacji? Gdzie znajdować tą wiedzę? No i konkretnie z kim rozmawiać? Czy choćby tutaj w Opolu mamy takie miejsca, gdzie pukać?
No, mamy na przykład ośrodek interwencji kryzysowej Małopolska 20, czynny od 8 do 20. Są psychologowie, pedagodzy, grupy terapeutyczne. Tak, to właśnie moja osoba i dwie koleżanki, które są bardzo zaangażowane w tą pracę. Pracujemy od wielu lat i jakoś tak ta praca nas spełnia, że pomimo innych obowiązków dalej jej się trzymamy. Na moim Wydziale Prawa i Administracji działa Klinika Prawa. To jest takie miejsce, gdzie każdy, kto potrzebuje pomocy prawnej, i tutaj jakby zakres jest szerszy, bo tam zajmujemy się prawem rodzinnym, a tutaj różnymi dziedzinami prawa, też osoby, które no, na przykład są w trudnej sytuacji materialnej, mogą skorzystać z pomocy studentów i wystarczy się zgłosić. Od 15 lat prowadzę taką społeczną prawną poradnię, która nazywa się Bona Fides i ona działa w każdy wtorek też na Wydziale Prawa i Administracji i tam moi studenci pomagają z zakresu prawa rodzinnego przygotowywać wnioski, pisma, pozwy i dzieciom, i rodzicom, i osobom po prostu w trudnej sytuacji. W ten sposób uczą się tego prawa, stykają się, uwrażliwiają się jako prawnicy na problemy tego świata, więc ma to taki jakiś, ja w tym widzę sens od dawna.
Czy wiele jest takich sytuacji, że udaje się pomóc, że jakby widzicie ten efekt, że coś zaskoczyło, gdzieś były po drodze jakieś niedociągnięcia, już mogło być dramatycznie, jakieś skutki prawne i tak dalej, ale dzięki interwencji udaje się zatrzymać jakby takie niebezpieczne sytuacje rodzinne.
Tak, zwłaszcza, że staramy się patrzeć na ten problem tak holistycznie, poprzez terapię, poprzez mediację, poprzez takie działania niekategoryczne. To jest pierwsza rzecz. Druga to jest to, że widzimy efekty. Myśmy tego nie robili, gdyby nie było efektów. To mówię szczerze, to napędza to, że robimy to społecznie i to jakby daje nam satysfakcję, więc bez sukcesów byśmy, myślę, się poddali już dawno.
Moi drodzy, bardzo dziękuję Wam za rozmowę, za dzisiejsze przybycie do studia. Teraz możecie wracać do swoich praw i do swoich obowiązków. To już od Was zależy dzisiaj, czego będziecie mieć więcej. O tym dzisiaj rozmawialiśmy w programie Z Rodziną i do Twarzy. Magda Gołowkin-Hudała, prawnik z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Bardzo Pani dziękuję.
Dziękuję.
Ania i Tomek Chyrowie, dziękuję serdecznie. Oraz Joanna i Andrzej Żelowscy, także dziękuję.
Dobranoc.
Od jutra przypomnę, ta audycja na naszej stronie doxa.fm w zakładce Z Rodziną i do Twarzy. Będzie możliwość odsłuchania tej audycji. Natomiast proszę Państwa, za tydzień, 7 grudnia, porozmawiamy o dzieciach z ADHD. Dzisiaj już wiadomo, że ADHD, czyli hiperaktywność dzieci, to nie tylko uciążliwa cecha charakteru. Ten problem dotyczy od 3 do 10% dzieci. Skąd się to bierze, co z tym robić, jak sobie radzić, o tym za tydzień po godzinie 20. Zapraszam serdecznie. Dziękuję za uwagę, dobranoc.
W każdą środę o godzinie 20 w Radiu Doxa program Z Rodziną mi do twarzy. Zaprasza Ewa Szyndler.
Sponsorem audycji jest Lesafr Polska S.A., producent drożdży babuni do słodkich wypieków.